人类可以恢复一下观念，也许是特别合适。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania. Dziś powołania do życia konsegrowanego.
Witają się z Wami Agata Kukawka
i Krzysztof Brauer, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
A naszym dzisiejszym gościem jest siostra Terezja Violetta Magiera, dominikanka, a także pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim.
Szczęść Boże,
siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostra Terezja Violetta złożyła śluby wieczyste w 2002 roku.
Zanim jednak przejdziemy do siostry formacji, ślubów i pięknego tego uwieńczenia, chcielibyśmy najpierw dopytać o zgromadzenie, w którym się siostra znajduje. Bo wiemy, że dominikanki to rzymskokatolickie, żeńskie zgromadzenie zakonne, należące do tej całej rodziny dominikańskiej, której założycielem jest święty Dominik Guzman. Ale wiemy także, że w cudzysłowie są różne rodzaje dominikanek. Do którego zatem tego zgromadzenia i charyzmatu należy siostra?
Dokładnie. Sióstr dominikanek jest bardzo dużo i uzależnione to jest po prostu od założycielki. Założycielką zgromadzenia sióstr dominikanek, zgromadzenia, do którego ja należę, jest sługa Boża, matka Kolumba Białecka. Zgromadzenie, każde zgromadzenie też sióstr należy do tej wielkiej rodziny, jak tutaj już było powiedziane. I kierujemy się charyzmatem dominikańskim, ale w zależności od tego, w jakim regionie też powstaje, jakie rozeznaje potrzeby, odczytując znaki czasu, po prostu konkretny założyciel mający konkretny charyzmat nadaje też taki kształt zgromadzeniu. W naszym przypadku nasza matka, założycielka, była szlachcianką, zresztą jej dom rodzinny to tereny już obecnej niestety Ukrainy i dostrzegała taką wielką potrzebę kształtowania, nauczania, wychowywania prostego ludu tak naprawdę. Sama mogła otrzymać dobre wykształcenie, sama była z takiej rodziny, w której dostrzegano też potrzeby drugiego człowieka, wyniosła to z domu rodzinnego. Jej rodzice tak ją zresztą też wychowali, że była taka wrażliwa na biedę, generalnie rzecz ujmując. I z takiej właśnie troski, kiedy już miała taką możliwość założenia zgromadzenia, tutaj nie będę opowiadała całej historii, bo oczywiście na to czasu nie mamy. Niemniej jednak ten pierwszy nasz dom macierzysty założyła w Wielowsi, to obecnie już jest Tarnobrzeg, blisko Sandomierza. To jest nasz pierwszy dom i tam tak naprawdę w bardzo trudnych warunkach. Miała możliwość założenia w zupełnie innym, dużo lepszym miejscu, ale wybrała to miejsce dlatego, że dostrzegała, że tam właśnie jest bardzo dużo takich ludzi, którzy potrzebują obecności sióstr. Główny nacisk położyła wtedy na to, żeby dzieci, które siostry, jak siostry w ogóle przyszły do tego miejsca, dzieci nie miały możliwości edukacji i pierwsze siostry poszły do dzieciaków właśnie. Często było tak, że do szkoły dzieci nie przyszły. My tam też miałyśmy szkołę, ale rodzice, no niestety, często dzieci do szkoły nie posyłali, ponieważ dzieci musiały po prostu pracować w domu. Mamy takie piękne opisy w kronikach, że siostry idą na pastwiska, na łąki po to, żeby uczyć dzieci. Szkółka niedzielna, też to był taki moment, kiedy dzieci przychodziły do kościoła i wtedy można było ich edukować. Taką piękną też spuścizną, którą zostawiła nam matka założycielka, jest troska o chorych i cierpiących. Siostry, mamy to też w zapiskach, chodziły do domów i towarzyszyły umierającym. To było bardzo ważne, żeby był ktoś w domu, kto się modli, kto też czuwa nad tymi umierającymi. No więc tak generalnie rzecz ujmując, troska i taka też wrażliwość na biedę drugiego człowieka, żeby pomóc mu w takim bycia, w takim kształtowaniu bycia w pełni człowiekiem.
Mhm. Jak to się stało, że właśnie trafiła siostra do tego zgromadzenia o tak bardzo bogatej historii?
Otóż jak to się stało? poznałam siostry przez mojego tatusia, który u siostr pracował. Jak byłam taką małą dziewczynką, blisko mojego rodzinnego miasta, blisko Nowego Sącza, w Białej Niżnej jest taki duży klasztor, w którym mój tato pracował. Układał tam siostrom parkiety, podłogi i pewnego razu po prostu mnie zabrał. Ja byłam małą dziewczynką wtedy, lubiłam wszędzie z tatusiem jeździć, więc postanowił mnie zabrać. Ja sobie tak siedziałam na korytarzu, przychodziły takie siostry. Wtedy jeszcze nie wiedziałam w ogóle, dlaczego jedne wyglądają tak, a drugie inaczej, ale jeszcze były bez habitów na przykład. Też się zastanawiałam, jak to jest, że jeszcze te chodzą tutaj takie dziewczyny, nie mają habitów i nawet muszę powiedzieć, że uchyliłam gdzieś tam takie drzwi i patrzę, a tam jedna z tych sióstr ma rozłożoną sztalugę i maluje. No zachwyciło mnie to w ogóle, że malują. Zresztą siostry przynosiły mi różne tam zabawki. No i pamiętam do tej pory, jak tato za rękę przeprowadzał mnie gdzieś tam przez korytarze. I szła taka siostra, staruszka z laską i mówi tak: o dziecko, to ty weszłaś za klauzurę. Oczywiście ja nie wiedziałam, co to klauzura. Mocno ścisnęłam tatę za rękę, a ona do mnie mówi tak: o, jak tu już przyszłaś, to jesteś nasza.
To były prorocze słowa.
No to były prorocze słowa. Ja byłam wtedy mała i oczywiście w perspektywie czasu, jak to wspominam, bardzo dobrze to pamiętam, czyli utkwiło mi to w pamięci. Potem mijały lata i była taka możliwość, że mogłam pojechać na rekolekcje, które organizowały siostry. I w sumie to tak to się zaczęło, że co roku jeździłam na rekolekcje prowadzone przez siostry dominikanki i mogłam poznać też troszeczkę ich życie w ten sposób, zobaczyć, czym się zajmują, kim są, i muszę powiedzieć, że po prostu mnie to zachwyciło.
I jak potem wyglądała ta formacja siostry? Jak już siostra się zdecydowała, wstąpiła do tego zgromadzenia dominikanek, to jak ta wasza formacja wtedy wygląda?
Jeszcze wtedy, kiedy ja byłam na etapach formacyjnych, to był postulat. Po postulacie był nowicjat roczny i po nowicjacie tak naprawdę składałyśmy pierwsze śluby i szłyśmy do pracy w różne miejsca, różne placówki. W związku z czym formacja była krótsza niż obecnie. Obecnie mamy wydłużoną formację o 2 lata, tak naprawdę. Po pewnym czasie, po iluś tam latach, zjeżdżałyśmy się na rok, rezygnowałyśmy z pracy zawodowej, ze studiów, czy tam po studiach, i jechałyśmy na rok do właśnie macierzystego klasztoru w Wielowsi, Tarnobrzegu, gdzie przechodziłyśmy taką roczną formację przed ślubami wieczystymi. I już po wieczystych ślubach też kolejna praca, kolejne zadanie w zgromadzeniu, posłanie, no i tak do tej pory.
No więc jak możemy usłyszeć, dość takie ambitne, bardzo takie intensywne życie. A skąd w zasadzie pomysł, czy może takie natchnienie, żeby miała siostra na imię w zakonie Terezja, bo przecież jest siostra Violetta od urodzenia.
Tak. W naszym zgromadzeniu jest tak, że kiedy przychodzimy, otrzymujemy nowe imię na nową drogę. Myślę, że to jest w ogóle świetny pomysł, dlatego że wtedy same dokonujemy pewnego wyboru. Oczywiście on jest uzgadniany z przełożonymi, ale też wybieramy na nasze życie zakonne konkretną patronkę. Dla mnie to była święta Teresa Wielka z Avila. Muszę powiedzieć, że w tym samym dniu do zgromadzenia była przyjmowana też taka dziewczyna, która z kolei chciała mieć za patronkę świętą Tereskę Małą. I w jednym dniu, a jeszcze żeby było ciekawiej, urodziłyśmy się jednego dnia, 8 sierpnia, czyli w świętego Dominika tak naprawdę. Miałyśmy w tym samym dniu urodziny, w tym samym dniu przyjęcie do zakonu i imiona jeszcze w dodatku chciałyśmy mieć właśnie takie związane z duchowością karmelitańską. No więc tak to jest z imieniem. To jest taki świadomy wybór świętego patrona na całą drogę życiową w zakonie.
I tyle siostra mówi, że was połączyło też z tą drugą siostrą i także połączył was strój, bo słuchacze tego nie widzą, ale my widzimy, że siostra siedzi tu obok nas w pięknym, śnieżno-białym habicie. Dlaczego właśnie taki habit? On jest przecież bardzo mało praktyczny, siostra, jak ciągle tak coś robicie.
Bardzo praktyczny.
Nie brudzi się?
Nie, no gdzie tam? Biały się najmniej brudzi.
A czy coś to symbolizuje u was w zgromadzeniu?
To znaczy tak, biały kolor wiadomą rzeczą jest, że kojarzy się wszystkim, jak dzieci mnie pytają, no jak to? No z czystością, oczywiście, wiadomo, że tak. Natomiast to jest, trzeba też sobie uświadomić, strój, biały kolor nie jest wymyślony przez nas, tylko to jest w ogóle dominikański. Za czasów świętego Dominika to był po prostu najtańszy materiał, no i dlatego niefarbowany, dlatego taki prosty i biały. Stąd po prostu ten strój, tak, taki kolor.
Czyli takie dość wtedy praktyczne podejście, teraz już taka tradycja i symbolika, a każde zgromadzenie ma swój charyzmat i swoją specyfikę składania ślubów czasowych lub wieczystych. A jakie są śluby składane przez siostry dominikanki?
Też właśnie składamy śluby i czasowe, i wieczyste tak naprawdę, tylko to jest związane w tym momencie z pewnymi etapami formacyjnymi. Dlatego, że kiedy przychodzi do nas taka dziewczyna do zgromadzenia, to w tym momencie już mamy formację wydłużoną. Jest tak zwany aspirat. To jest czas takiego jeszcze nie wchodzenia za klauzurę, rozeznawania w ogóle powołania, czy to jest moje miejsce, i on trwa tak do pół roku. Po tym czasie zostaje przyjęta taka dziewczyna do postulatu i postulat trwa już rok. Po rocznym postulacie dalej nie składa żadnych ślubów, tylko otrzymuje habit. I po postulacie rozpoczyna taki okres chyba najważniejszy w życiu zakonnym, mianowicie nowicjat. Nowicjat w moim zgromadzeniu trwa rok i po tym nowicjacie składa się śluby, pierwsze śluby dopiero. Po tych pierwszych ślubach następuje kolejny rok formacji. Jak widzicie, już ta formacja jest wydłużona. Siostry po pierwszych ślubach znowu mają pierwszy rok junioratu wspólnie razem. Nie wyjeżdżają na placówki, jak było kiedyś, tylko w jednym domu pod znowu okiem jakiejś mistrzyni jeszcze formują się do tego, żeby dopiero po kolejnych ślubach pójść na placówkę. Wiadomą rzeczą jest, że prawo kanoniczne daje nam taki czas do 11 lat można być w zgromadzeniu i dopiero złożyć śluby wieczyste, więc ten czas różnie, siostry czasem po 6 latach, po 7, różnie to bywa w zależności od potrzeby w zgromadzeniu, rozpoczynają tak zwany juniorat ścisły. I znowu przerywamy nasze aktywności zawodowe, wyjeżdżamy z naszych placówek po to, by właśnie w Wielowsi, w Tarnobrzegu przez jeden rok prowadzić takie życie wspólnotowe, jeszcze raz wspólnie razem pochylić się też nad duchowością, tam jest grób naszej matki założycielki, czyli jakby u jej boku, odnowić jakby też swoją gorliwość zakonną i po tym roku junioratu składamy ścisłego, składamy śluby wieczyste.
Dziękujemy za to bardzo szczegółowe przedstawienie nam tego, jak to wygląda w zakonie dominikańskim. A teraz zatrzymamy się na chwilę, by zaprosić was na utwór muzyczny zaproponowany nam przez naszego dzisiejszego gościa pod tytułem Niepojęta Trójco. Wracamy już za moment.
słońca możesz się na nami. Równa się z tańcem przed Tobą Najwyższy.
Był to utwór muzyczny Niepojęta Trójco, polecany nam przez dzisiejszego gościa, którym jest, przypomnijmy, siostra Terezja Violetta Magiera, dominikanka, a także dyrektor szkoły podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim.
No właśnie, teraz po tej części opowiadającej o rozeznawaniu przez siostrę powołania, o tym etapie formacji, chcemy przejść do tego, jak siostra w swojej codzienności to swoje powołanie wypełnia. Przed chwilą usłyszeliśmy, że jest siostra dyrektorem szkoły podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim. Jak to się stało, że została siostra dyrektorem właśnie takiej placówki?
Zanim zostałam dyrektorem, to jeszcze dużo w moim życiu się wydarzyło oczywiście, ale dyrektorem jestem pierwszy rok. W zgromadzeniu to jest tak, że siostry posyłane są po prostu do różnych odpowiedzialności. Wiadomą rzeczą jest, że tam, gdzie jest potrzeba, to tam też idziemy. To, że zostałam dyrektorem, oczywiście to była decyzja też przełożonej generalnej mojego zgromadzenia i po prostu od sierpnia tak naprawdę jestem w Piotrkowie. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co kocham i to, co bardzo lubię robić i co robiłam przez szereg lat w zgromadzeniu i co nawet trochę robię teraz też parę godzin, to katechizuję. Ja po prostu bardzo lubię szkołę i lubię uczyć, lubię dzieci, młodzież. Ostatnio też pracowałam z młodzieżą i to mi daje taką ogromną satysfakcję. Oczywiście widzę duży problem, jeżeli chodzi o katechizację współcześnie, zresztą myślę, że wszyscy to dostrzegają, to jest charyzmat mojego zgromadzenia, dlatego że matka założycielka, tak jak już mówiłam, wychodziła na te pastwiska, żeby mówić o Panu Jezusie, siostry wychodziły i mówiły i myślę, że my teraz spotykamy się z taką sytuacją, że też trzeba wyjść, że nie zawsze ci uczniowie, którzy chodzą na religię, to są nasi jedyni uczniowie, których wychowujemy. Dlatego, że nawet w takiej szkole, w której gro osób na religię nie chodzi, uczyłam też w takiej, na korytarzach zawsze możemy spotkać młodzież, która czasem o coś zapyta, czy nawet ja zapytam. Dzięki temu, że siostry, że kapłani są obecni w przestrzeni takiej szkolnej, mają możliwość te osoby, które nigdy pewnie nie zobaczyłyby siostry czy księdza, zobaczyć w ogóle kogoś takiego, zapytać o coś. I uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne i przez wiele lat uczyłam i dostrzegam konieczność naprawdę obecności osoby takiej, która daje świadectwo wiary właśnie w przestrzeni szkół.
takie inne sposoby, oprócz takiego dawania świadectwa, jak tym młodszym osobom przekazywać tą wiarę, pokazywać, że to jest wiara piękna, że opłaca się wierzyć, ale tak właśnie patrząc z tej perspektywy Boga, a nie, że opłaca mi się tutaj przyziemnie.
Teraz jak jestem dyrektorem, no to widzę też szkoła podstawowa, tak? Do szkoły zapisują oczywiście rodzice. Szkołę prowadzimy w duchu wartości chrześcijańskich, ponieważ wiadomą rzeczą jest, że szkoła jest katolicka. Dzieci, które do nas przychodzą, są naprawdę z różnych rodzin. Niemniej jednak, kiedy doświadczą takiego zaopiekowania w naszej szkole i takiego wszechstronnego, nie tylko takiej możliwości edukacji, ale to, że na przykład dostrzegamy ich tak bardzo osobiście, tak personalnie, że zawsze mogą do nas przyjść i porozmawiać, nie tylko do sióstr, ale też do takiego personelu, który my zatrudniamy, czyli do osób świeckich, które z nami razem pracują, że to są ludzie przyjaźni, którzy też na ich problemy zawsze odpowiedzą. Myślę, że dzieci w szkole czują się bezpieczne i też doświadczają tego, że mogą do nas ze wszystkim przyjść. Jak to zrobić, żeby pokazać dziecku, że wiara jest czymś ważnym? Myślę, że najważniejszą taką sprawą jest towarzyszyć dziecku w każdej chwili. W naszej szkole na przykład dzień zaczynamy w ogóle modlitwą. Modlitwa jest czymś bardzo ważnym. Potem dzieci przenoszą to też troszkę na środowisko rodzinne. A czasem jest tak, że dziecko przychodzi do naszej szkoły i wchodzi jak do naturalnego środowiska, bo w domu się modli, bo to jest jakby takie naturalne też przejście. Ale bywa różnie. Bywa tak, że to dziecko przychodzi do domu i to ono pokazuje rodzicom, że trzeba się modlić, nie? Więc myślę, że to bywa tak, że dziecko uczy też swoich rodziców, dzięki temu, że jest w naszej szkole na przykład.
Ale to, co siostra powiedziała, to towarzyszenie i samo też to świadectwo po prostu osoby konsekrowanej w czyimś życiu może być takim małym ziarenkiem, jak to było u siostry. Siostra chodziła do sióstr, poznawała te siostry tak od środka i może stąd to powołanie też się zrodziło. Więc teraz stąd nasze pytanie, jaką radę może dałaby siostra, bo wiemy też, że siostra była mistrzynią formacji postulatu, jaką taką radę dałaby siostra tym osobom, które może właśnie zastanawiają się nad wyborem swojego powołania? Jak oni mogą odnaleźć tę drogę, którą przygotował dla nich Pan Bóg?
Ja myślę, że jeżeli człowiek rozeznaje, jeżeli naprawdę chce rozeznać swoje powołanie, oznacza, że chce być człowiekiem szczęśliwym. Ja zawsze powtarzałam, że odnaleźć swoją drogę w życiu oznacza po prostu odnaleźć szczęście. Jeżeli człowiek jest na swoim miejscu, to pomimo różnych trudności, przeciwności, naprawdę jest szczęśliwy. Pan Bóg daje mu taką łaskę, że potrafi te trudności przezwyciężyć. I jeżeli ktoś chce wprawdzie stanąć przed samym sobą, to na pewno dobrą rzeczą jest pojechać na takie rekolekcje. Jeżeli ktoś na przykład odczytuje, że być może Pan Bóg powołuje do życia zakonnego, jest to naprawdę fajna i taka dobra forma rozeznawania też powołania. Każde zgromadzenie nasze też prowadzi takie rekolekcje, a wspólnotowe albo indywidualne, bo też można przyjechać indywidualnie, pożyć z siostrami, pomieszkać troszkę, zobaczyć, jak się modlą. I myślę, że to jest taki dobry moment. Potrzeba też ogromnej odwagi, bo ja myślę, że współczesny świat, no niestety, bombarduje nas różnymi bodźcami z każdej strony i trudno usłyszeć głos Pana Boga w swoim sercu. Naprawdę trudno. Pan Bóg mówi, to nie jest tak, że Pan Bóg nie powołuje, że powołuje mniej osób w czasach, w których my żyjemy. Pan Bóg powołuje tak samo, tylko nie każdy potrafi usłyszeć Jego głos. I to jest problem ogromny. Jeżeli ktoś chce usłyszeć, musi się wyciszyć też, musi czasem odejść od tego świata. Bóg przychodzi w ciszy i mówi w ciszy. W takiej kakafonii bardzo trudno usłyszeć głos Pana Boga. Więc ja zachęcałabym po prostu do tego, żeby znaleźć właśnie taką formę spędzenia czasu z siostrami gdzieś we wspólnocie, czy po prostu właśnie w czasie rekolekcji. Dobrze jest, tak jak w moim przypadku, na przykład jak się zna już jakieś zgromadzenie, no po prostu do niego na przykład pójść, zapytać, zawsze też taki kontakt z siostrami, to też jest coś takiego sprzyjającego temu, że zna się życie sióstr, bo niemniej jednak no, wielu ludzi nie wie, jak nasze życie wygląda. Właśnie. Czasem to jest jakiś temat tabu. Natomiast jak się pomieszka z nami bliżej, jak się z nami spotka, porozmawia, no to okazuje się, że to nagle tabu w ogóle nie jest. Że jest zupełnie normalnie.
Bardzo się cieszymy, że chciała się siostra z nami spotkać i porozmawiać. Siostra nie jest tabu.
Widząc siostrę, widać, słychać, że siostra usłyszała ten głos Boga i poszła siostra za Bogiem. Jest siostra na odpowiednim miejscu. I właśnie jak rozumie siostra słowa świętego Jana Pawła II, dar i tajemnica w odniesieniu do właśnie siostry powołania?
Każdy dar tak naprawdę rodzi też pewne zobowiązanie, tak? Więc jeżeli otrzymujemy jakiś dar, to no trudno na niego zupełnie jakby nie odpowiedzieć. Tajemnica wiąże się z tym, że jesteśmy tylko ludźmi, że tak naprawdę do końca nigdy zamiarów Pana Boga wobec nas nie jesteśmy w stanie pojąć. To jest życie w pełnej pokorze i w takiej zadumie też nad tym, że Pan Bóg powołuje ludzi słabych, ludzi niedoskonałych, że niejednokrotnie doświadczam mojej niedoskonałości, małości, kruchości i że nieustannie Pan Bóg pokazuje mi, że to On jest tym, który mnie wybrał i że tak naprawdę to w Nim mam pokładać nadzieję. I myślę, że tutaj tkwi też tajemnica powołania każdego człowieka, no też do życia zakonnego, prawda, mojego. Ja to tak odczytuję, w ten sposób.
Też są takie słowa właśnie na podsumowanie tego, co siostra powiedziała, że Pan Bóg uzdalnia powołanych, a nie powołuje uzdolnionych, że On potrafi właśnie z tej słabości wydoskonalać swoją moc. I też za to piękne świadectwo siostry powołania, siostry życia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy za tę rozmowę. Przypomnijmy, że gościem dzisiejszej audycji była siostra Terezja Violetta Magiera, dominikanka, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Trybunalskim. Dziękujemy.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o tej samej porze.
A żegnają się z Wami Agata Kukawka
i Krzysztof Brauer.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.